Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiejszego materiału nie byłoby bez was. Mówię dosłownie. Dlaczego? Pamiętacie, na wielu live'ach, chyba na każdym, powtarzamy tę bardzo ważną zasadę duchową, aby wszystkie swoje sprawy duchowe, decyzje duchowe, różnego rodzaju doświadczenia duchowe konsultować, że tak powiem, z lekarzem lub farmaceutą, czyli ze swoim spowiednikiem, czy też kierownikiem duchowym, czy po prostu księdzem proboszczem, kapłanem, którego mamy w zasięgu, że tak powiem, parafii. Żeby unikać tych wszystkich internetowych wizji pseudoproroków, fałszywych wizji. I po jakimś czasie zacząłem otrzymywać od was wiadomości zwrotne. Między innymi na ostatnim live'ie pani Ewelina napisała na czacie, że była u swojego spowiednika, pytając o owych internetowych proroków, tak byśmy ich nazwali, no, ze względu na formę, w jakiej do nas przemawiają. I jej spowiednik powiedział wprost: proszę od razu przestać oglądać tych ludzi, proszę od razu przestać oglądać tego rodzaju materiały. Bardzo ważne przesłanie, od razu, niezwłocznie, natychmiast. I, że tak powiem, posypała się fala odpowiedzi z waszej strony. Wielu z was, również swoich spowiedników, pytało o to, co robić z wizjami internetowymi, to znaczy no, gdzieś tam zasłyszanymi, widzianymi w internecie, co robić z owymi prorokami internetowymi, proroctwami internetowymi, które oglądamy na YouTubach czy innych mediach internetowych. Jednoznaczna odpowiedź wszystkich spowiedników, mówię wszystkich w znaczeniu tych, o których pisaliście, czyli waszych spowiedników, z którymi no właśnie ten problem konsultowaliście. Wszyscy oni mówią: proszę przestać oglądać internetowych wizjonerów, proroków, to znaczy pseudoproroków, fałszywych proroków głoszących fałszywe wizje, to znaczy demoniczne, diabelskie wizje. Dziś o tym wszystkim, w oparciu między innymi o bardzo ważne nauki, jakie swoim córkom duchowym zostawiła święta Teresa od Jezusa, która była odpowiedzialna za formację młodych sióstr zakonnych. Pamiętajmy, święta Teresa od Jezusa to jest jedna z największych świętych Kościoła katolickiego, mistyczka, doktor Kościoła, osoba, której możemy zaufać. Możemy jej zaufać. Świętej Teresie od Jezusa możemy zaufać, bo Kościół ją nam przedstawia jako doktora Kościoła, czyli kogoś naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o doświadczenie duchowe. Tu nie chodzi o jej przeżycia mistyczne. Tu chodzi o jej życie, które było odbiciem Słowa Bożego i nauki Kościoła katolickiego. Zapraszam was serdecznie na ten naprawdę bardzo ważny materiał, bo dotyczy każdego z nas. I zaczynam od razu. Będę się opierał na rozważaniach świętej Teresy od Jezusa, które dotyczyły Księgi Pieśni nad Pieśniami. Akurat tej książeczki nie ma w sklepiku mocsłabości.pl, ale to jest jakby najmniej ważne. Są inne, inne są lektury poświęcone świętej Teresie od Jezusa. To już tam, jak ktoś sobie będzie chciał, to w sklepie na stronie mocsłabości.pl odnajdzie to, co go interesuje. Chcę bardzo konkretnie zacząć, żeby już nie gadać, nie opowiadać i nie krążyć wokół tematu. Pierwsze kryterium, w jaki sposób rozpoznać fałszywych proroków, to znaczy dlaczego mamy nie oglądać internetowych proroków, pseudoproroków, o co apelują nasi spowiednicy. Pierwsza sprawa, fałszywi prorocy posługują się fałszywymi wizjami, które wahają się między takimi dwoma skrajnościami. Albo wprowadzają naszą duszę w fałszywy pokój, czyli taki fałszywy spokój, fałszywe ukojenie duchowe, które jest mydleniem oczu, które odwodzi nas od pokuty, od nawrócenia. Albo, druga skrajność, wprowadzają naszą duszę w diabelski niepokój i zamiast nadzieją posługują się lękiem i strachem. Dlaczego mamy unikać fałszywych proroków, których ja definiuję właśnie jako tych pojawiających się w różnego rodzaju, że tak powiem, YouTube'owych formach samozwańczych proroków. Przede wszystkim dlatego, że posługują się oni wizjami nieweryfikowalnymi, które nie zostały sprawdzone przez Kościół katolicki, które nie odnoszą się do Słowa Bożego, które często zaprzeczają Słowu Bożemu, które są oderwane od Słowa Bożego. Nie będę was zachęcał, żebyście sobie porównali, mówiąc, zobaczcie ten czy ten kanał, ten czy tę wizję, posłuchajcie, żebyście mogli porównać. Bardzo często będą się ci ludzie nazywali katolikami, prawdziwymi katolikami, jedynymi katolikami, katolikami Ducha Świętego, czy też katolikami z tradycji. To są te dwie skrajności, to znaczy albo wprowadzają nas w fałszywy pokój, albo wprowadzają nas w diabelski niepokój, albo posługują się mydleniem oczu, oczu naszego serca, albo po prostu posługują się strachem zamiast nadzieją. Wizje, którymi się posługują, unikają bardzo często Słowa Bożego i nauki Kościoła katolickiego, nie zostały sprawdzone przez Kościół katolicki, bo po prostu tych ludzi często ciężko namierzyć. Bardzo często pojawiają się jako anonimowi, można ich znaleźć właściwie tylko po nazwie kanału. Mówię tutaj o wizjach, które pojawiają się akurat na YouTubie, ale nie tylko. Kolejna sprawa i posłuchajcie, co rzecze Święta Teresa od Jezusa. Wielką rzeczą jest zachować roztropność i pokładać ufność w przełożonych, nie zaś w samych sobie. Roztropność dotyczy rozważnego posługiwania się naszym rozumem, oceny rozważnej, racjonalnej tego, co się wokół nas dzieje, ale nie tylko rozum. Wiara i rozum, jak to rzecze święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio z roku 1997. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które unoszą naszego ducha do kontemplacji prawdy, kiedy będziemy się posługowali albo tylko rozumem, czyli racjonalizm, albo tylko wiarą, a zatem fideizm, to tak jakbyśmy płynęli łódką i wiosłowali tylko jednym wiosłem. Wtedy kręcimy się wokół własnej osi, wokół samych siebie. Tak, fałszywi prorocy posługujący się pseudowizjami, to znaczy fałszywymi wizjami, może inaczej, pseudoprorocy posługujący się fałszywymi wizjami, koncentrują się na nas samych. Uwaga, nie kierują nas do Słowa Bożego, nie otwierają nas na moc Ducha Świętego, ale chcą, abyśmy naprawiali swoje życie, motywując naszą siłę, to znaczy mówią, zacznij naprawiać samego siebie, korzystając z własnej mocy, to znaczy nasza moc jest często po prostu zwykłą bezsilnością, dlatego też fałszywi prorocy w swej niecierpliwości szukają natychmiastowych rozwiązań. A jak rzecze święty Franciszek Salezy, cierpliwość jest, uwaga, córką posłuszeństwa. Święty Franciszek Salezy, kolejny wielki święty, którego autorytetu nikt nie zakwestionuje, to znaczy nikt, kto czyta Słowo Boże, kto się daje prowadzić przez Kościół, kto czerpie z nauki Kościoła katolickiego, nie zakwestionuje autorytetu żadnego świętego, bo przecież święci zostali ogłoszeni przez Kościół i dani nam do jako wzory. Tych, których życie jest dowodem na to, że rzeczywiście Słowo Boże działa w naszym życiu, jeżeli się na nie otworzymy. A zatem, skoro cierpliwość jest córką posłuszeństwa, to ktoś zaraz może dodać chwileczkę, ale to dotyczy osób konsekrowanych, osób duchownych. Ja nikomu żadnego posłuszeństwa nie ślubowałem. Oczywiście my, jako osoby świeckie, żadnego posłuszeństwa nikomu nie ślubowaliśmy. Natomiast no jednak znajdujemy się w pewnej strukturze kościelnej, nawet administracyjnej, która się nazywa parafia. Ksiądz proboszcz jest tym, który jest odpowiedzialny za zbawienie dusz znajdujących się na terenie jego parafii. Taki bardzo ogólny wniosek, to jest oczywiście, można by też z tym dyskutować, ale generalnie rzeczywiście księdzu proboszczowi naszej parafii my zostaliśmy zadani, a ten ksiądz proboszcz został nam dany, żebyśmy się chociażby za niego modlili i w jakiś sposób również jemu jesteśmy winni posłuszeństwo, bo chyba, że ktoś, przepraszam, nie wierzy w opatrzność Bożą i uważa, że przypadkowo znalazł się na terenie tej czy innej parafii i przypadkowo mieszka na terenie tej czy innej parafii. Przypadków nie ma, bo przypadek jest, jak to mówią niektórzy święci, anonimowym działaniem Ducha Świętego, czy też po prostu w znaczeniu duchowym przypadek to Boża opatrzność. Dlatego święta Teresa od Jezusa mówi, wielką rzeczą jest zachować roztropność, używać rozumu, opartego na wierze, opartego na poznaniu Słowa Bożego, ale pokładać ufność przełożonych, ponieważ fałszywi prorocy będą często kierowali się niecierpliwością, przedstawiając nam katastrofalne, katastroficzne, mega katastroficzne, mega apokaliptyczne, często nie mające nic wspólnego ani ze Słowem Bożym, ani z Księgą Apokalipsy. Wizje, które będą miały nas, że tak powiem, nawet w jakiś sposób zmusić do nawrócenia, wpędzając nasze dusze w strach, w lęk. Wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie duchowe, wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie emocjonalne, nie podejmuj decyzji, o tym mówił święty Ignacy Loyola. Jeżeli chcesz podjąć dobrą decyzję duchową, poproś Ducha Świętego, Ducha Pokoju, aby uspokoił twoje emocje, twoje uczucia i nigdy nie podejmuj duchowych decyzji, jakichkolwiek innych życiowych decyzji, kiedy twoje emocje i uczucia są rozhuśtane. Dlatego też proszę usilnie, aby waszym myślom nigdy nie zabrakło odwagi, a wtedy Pan sprawi swą łaską, że nie braknie odwagi waszym czynom. Wiedzcie, że bardzo wiele od tego zależy, są bowiem tacy, którzy zdobyli przyjaźń Pana, ponieważ dobrze wyznali grzechy i okazali żal, lecz nie miną dwa dni, a to tych grzechów wracają. Nie o taką na pewno przyjaźń prosi oblubienica. Zawsze starajcie się, córki, aby nie przychodzić do spowiednika z tym samym grzechem. Zaraz to wyjaśnia święta Teresa od Jezusa. Tu jest bardzo ważna zasada. Kieruj się w swoim rozeznaniu duchowym przyjaźnią z Chrystusem, przyjaźnią z Bogiem, przyjaźnią w mocy Ducha Świętego. Co to znaczy przyjaźń? Polskie słowo jest bardzo ciekawe. Przyjaźń, bycie przy jednej jaźni, bycie jakby przy wspólnym sposobie myślenia. Święty Paweł mówi, że aby się nawrócić, trzeba zmienić swój sposób myślenia. Metanoia dotyczy zmiany sposobu myślenia, który wpływa na nasze decyzje, a decyzje wpływają na nasze czyny, na jakość naszych czynów. W związku z tym bycie w przyjaźni z Bogiem, to znaczy poznawanie Boga przez Słowo Boże, przez naukę Kościoła katolickiego, ale również spotkanie, doświadczenie obecności Boga przez sakramenty święte, szczególnie przez sakrament Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu. Dlatego też brak prawdziwej przyjaźni jest tym, co cechuje fałszywych proroków i fałszywe wizje owych pseudoproroków nigdy nie będą budowały w nas przyjaźni z Bogiem. Raczej będą nam ukazywały Boga jako kogoś odległego, kogoś, kto tylko posługuje się karą i sprawiedliwością. Gdyby Bóg chciał się posługiwać tylko sprawiedliwością, to na pewno nie zesłałby nam swojego Syna, bo to nam się należała kara za nasze grzechy. Obecność Chrystusa na ziemi i to, że zdecydował się, cała Trójca Święta podjęła decyzję, aby Syn Boży umarł za grzeszników, sam będąc święty, posłusznym aż do śmierci, jest dowodem na to, że Bóg bierze sprawiedliwą karę na swoje barki, właśnie w formie krzyża, aby nas uratować przez swe miłosierdzie. Ale z drugiej strony, nie nadużywajmy Bożego miłosierdzia, bo Pan Bóg w swoim miłosierdziu jednak nie jest w stanie nas zmusić, abyśmy poszli do nieba. Bardzo serio Pan Bóg traktuje naszą wolność. W związku z tym, brak prawdziwej przyjaźni z Chrystusem wynika m.in. z lęku, braku pokładania nadziei w Bogu. Czyli fałszywi prorocy posługują się strachem oderwanym od nadziei. Mówią, zobacz, co cię spotka i na tym kończą. Tak, grzech nas doprowadzić może do śmierci, ale jest nadzieja, która zawieść nie może, jak to mówi święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5, wersecie 5. Bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach w mocy Ducha Świętego. Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach, bo jesteśmy uczynieni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I posłuchajcie, co dalej rzecze święta Teresa o owych grzechach. Prawda, że nie możemy istnieć bez grzechów, ale niech przynajmniej się zmieniają. I teraz słuchajmy dalej, żeby to dobrze to zrozumieć. Żeby nie zapuściły korzeni, bo wtedy trudniej je wyrwać i może się z nich narodzić wiele nowych. Jeśli posiejemy ziele, czy posadzimy drzewko i będziemy je codziennie podlewać, to tak wyrośnie, że potem, aby je wyrwać, łopaty trzeba będzie użyć i motyki. Tak samo jest moim zdaniem, jeśli by człowiek co dzień ten sam grzech popełniał, choćby nawet drobny, a nie poprawiał się z niego. Lecz jeśli go jednego dnia popełni, czy przez 10 dni powtórzy, a potem jednak wyrwie, nie będzie to trudne. W modlitwie winniście prosić o to Pana, bo same niewiele zdołamy uczynić. Raczej dołożymy grzechów, niż ich ujmiemy. Zważcie, że w owym straszliwym sądzie godziny śmierci niemało będzie to dla nas ważyć. Szczególnie dla tych, które sędzia pojął za oblubienice w tym życiu. Mówiąc krótko, fałszywi prorocy wzywają do fałszywego nawrócenia, opartego na, no właśnie, jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, ludzkiej motywacji, a nie na przyjaźni z Bogiem, bo oto święta Teresa rzecze dalej. O wielka godności, godna pobudzić nas do usilnych starań o to, aby zadowolić tego Pana naszego i Króla. Ale jak źle odpłacają się te osoby za przyjaźń, obracając się tak rychło w śmiertelnych wrogów. Wielkie jest jednak miłosierdzie Boże. Czyż znaleźlibyśmy innego przyjaciela równie cierpliwego? A jeśli już się zdarzy podobna sprawa między przyjaciółmi, nigdy z pamięci nie wyjdzie i nie powrócą oni do tak wiernej przyjaźni jak przedtem. A ile razy dusze uchybiają w ten sposób przyjaźni z naszym Panem i ile lat wyczekuje On na tej drodze? Błogosławiony bądź, Panie Boże mój, że takie nam okazujesz zmiłowanie, jakbyś zapomniał o wielkości swojej po to, aby nie karać, jak byłoby słuszne, tak zdradzieckiej zdrady naszej. Wydaje mi się to stanem nader niebezpiecznym, bo chociaż widzimy miłosierdzie Boże, widzimy także często, jak ludzie umierają wtedy bez spowiedzi. Oby Jego Majestat, przez to kim jest, zachował nas, córki, od przebywania w tak niebezpiecznym stanie. Fałszywi prorocy otwierają nas na lęk i na strach, które często będą wzmagane przez chęć, że tak powiem, załatwienia naszego zbawienia, wyrwania się z grzechu na podstawie własnych sił, o własnych siłach będą fałszywi prorocy głosili wizje, które będą budowały w nas niecierpliwość, niepokój, które będą przedstawiały nam obraz nas samych jako ludzi już skończonych, wielkich grzeszników. Oczywiście jesteśmy grzesznikami, ale Chrystus za każdego z nas oddał swoje życie, to znaczy zostaliśmy zbawieni, odkupieni, kupieni najdroższą krwią Chrystusa. To jest najważniejsza waluta duchowa. Nie ma droższej waluty duchowej jak krew Chrystusa. Krew Chrystusa nas zbawiła, to znaczy Chrystus przez swoją krew nas zbawił i dał nam Kościół, który jest arką ocalenia. Fałszywi prorocy będą mówili w swoich fałszywych wizjach, no właśnie owi pseudoprorocy, tak trzeba ich właściwie nazwać, że nie dawaj wiary Kościołowi i ludziom Kościoła, zobacz, jacy to grzesznicy. Oczywiście, że tak. Kościół składa się z dwóch elementów, tak mnie uczono na teologii. Element boski i element ludzki. Element boski jest święty, element ludzki jest grzeszny. To nie ludzie Kościoła są tymi, którzy definiują istotę Kościoła, ale właśnie dlatego, że moc w słabości ma się doskonalić, grzechy mają nam uświadomić, że nie jesteśmy samowystarczalni. Ludzie Kościoła również grzeszą, bo każdy z nas potrzebuje spowiedzi. Również święci, dopóki nie umarli, byli skłonni do grzechu. Poza dwoma osobami. Jezusem Chrystusem, który jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek nigdy nie doświadczył grzechu, i niepokalana Kecharitomene, pełna łaski, preredempta, przedodkupiona Maryja, która została wyłączona spod działania grzechu pierworodnego i każdego innego grzechu. A zatem fałszywi prorocy przez swoje fałszywe wizje, które są nieweryfikowalne, które odrzucają Słowo Boże, które w ogóle jakby nie przejmują się Słowem Bożym, otwierają nasze dusze na przekleństwo, nie na błogosławieństwo. I co więcej, fałszywi prorocy często manipulują Słowem Bożym i to jest chyba już najbardziej obrzydliwe, co w tych fałszywych wizjach może się pojawić, przeciwstawiając jeden fragment Pisma Świętego drugiemu. To dokładnie to samo, co robił diabeł, kiedy kusił Chrystusa na pustyni. Diabelskim działaniem jest to, kiedy przeciwstawiamy jeden fragment Pisma Świętego drugiemu fragmentowi Pisma Świętego. Pismo Święte nie jest samo w sobie sprzeczne. W Piśmie Świętym nie ma sprzecznych zdań, teorii, nie ma sprzecznych treści. Pismo Święte jest całością, dlatego żeby zrozumieć Nowy Testament, trzeba czytać Stary Testament. A Stary Testament wypełnia się w Nowym Testamencie. Dlatego, skoro fałszywi prorocy manipulują Słowem Bożym, przeciwstawiając jeden fragment Pisma Świętego drugiemu, jak to się czyni często w sektach, prostu nie rozumiejąc Pisma Świętego, to skoro manipulują Słowem Bożym, zamykają nas na Słowo Boże, to brak Słowa, otwierania się na Słowo Boże, uniemożliwia nam poznanie Boga, uniemożliwia nam poznanie woli Bożej. Fałszywi prorocy nie prowadzą nas drogą poznania woli Bożej, ale drogą niecierpliwości, strachu, lęku, aby obudzić w nas jakieś, kosmiczne siły, nadludzkie siły, że oto sami jesteśmy w stanie się zbawić. Uważajmy na fałszywych proroków, na pseudoproroków, na fałszywe wizje proroctwa, szczególnie internetowe. Jak powiadam, naszym miejscem do weryfikowania różnego rodzaju pytań dotyczących sfery duchowej jest konfesjonał. Ktoś powie, nie mam stałego spowiednika. To pytaj księdza, do którego idziesz do spowiedzi, o pewne kwestie duchowe, żebyś też go pytaniami nie zasypał. Chociaż wiadomo, często możemy mieć więcej tych pytań, to postaraj się po prostu te pytania sobie rozkładać na różne spotkania w konfesjonale. Ale na pewno nie konsultujmy naszego życia duchowego z internetem, z anonimowymi, fałszywymi wizjami pseudoproroków, internetowych pseudoproroków, którzy po pierwsze bardzo często nie mają pojęcia o Słowie Bożym, o teologii, z wykształcenia w ogóle nie są związani z teologią, a powiadam, teologia jest nauką jednak. To nie jest poezja, którą, prawda, wystarczy przeczytać i po swojemu ją zdefiniować. Bardzo często nie znają Słowa Bożego w całości, wyszukują ze Słowa Bożego to, co ma w nas budzić sensację duchową przez lęk, przez strach. Zamykają nas na nadzieję, na ufność, na zaufanie, na Boże miłosierdzie. Zamykają nas na przyjaźń z Bogiem. Jak to zaznaczyła Święta Teresa od Jezusa, to dzięki przyjaźni z Bogiem jesteśmy w stanie powstawać ze swoich grzechów i doświadczyć obecności prawdziwego Boga. Miłosiernego, ale wymagającego, ale nie takiego, który wymaga jako Bóg odrealniony, bo Bóg jest bardzo realny. Przedstawia się Mojżeszowi najbardziej realnym imieniem, jakie możemy sobie wymyślić. Jestem, który jestem. Jestem, który jestem, Jahwe. Bóg jest tu i teraz i kieruje nami przez Kościół Święty. Przez Kościół Święty, który jest święty nie ze względu na papieża, biskupów, kapłanów czy nas samych, bo również mój grzech osłabia Kościół, ale jest święty ze względu na to, że został ustanowiony przez Chrystusa, jest mistycznym Jego ciałem, jest kierowany przez Ducha Świętego. Pamiętaj, moc w słabości się doskonali. Słabość jest nam dana po to, żebyśmy sobie uświadamiali, między innymi po to, żebyśmy sobie uświadamiali, że nie jesteśmy samowystarczalni. Słuchajmy naszych księży proboszczów, na terenie których mieszkamy, żyjemy, no chyba że ktoś uważa, że przypadkowo się na terenie tej czy innej parafii pojawił i już po swojemu zaczyna kombinować, że... Czyli rozumiem, że odmawiasz Panu Bogu opatrzności, znaczy tego, że kieruje Twoimi losami i że jednak jest Wszechmogący, Wszechwiedzący i wie, co robi i wie, dlaczego w tym miejscu, w tej parafii się znalazłeś. Słuchajmy swoich spowiedników, swoich kierowników duchowych albo po prostu księży, do których chodzimy do spowiedzi. Bo jak powiada Święta Teresa i Święty Franciszek Salezy, cierpliwość jest córką posłuszeństwa, a fundamentem i cierpliwości, i posłuszeństwa, i świętości jest pokora. Dziękuję Wam za te wiadomości zwrotne dotyczące właśnie Waszych spotkań ze spowiednikami i reakcji Waszych spowiedników na pytanie, co robić z internetowymi wizjami. Wszyscy Wasi spowiednicy mówią właściwie jednym głosem, mówią jednym głosem. Przestań od razu oglądać, słuchać fałszywych internetowych wizji pseudoproroków, często anonimowych, bo prawdziwe proroctwo zawsze otwiera się na weryfikowalność ze strony Kościoła, ze strony autorytetu Kościoła. No chyba że ktoś stwierdza, że Kościół jest tylko wymysłem ludzkim, jest instytucją społeczną. Gdyby Kościół był tylko instytucją społeczną, to już dawno przestałby istnieć, bo chyba nie ma częściej, nie było częściej i nie będzie częściej atakowanej instytucji społecznej jak Kościół. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Dziękuję za zaufanie, jakim darzycie swoich spowiedników. Oczywiście nie jest to łatwe, bo spowiednik czasami okazuje się też być człowiekiem i może mieć na przykład gorszy humor, Albo może nam się czasami wydawać, że nie pójdziemy do spowiedzi, bo no jak teraz księdzu powiemy o tych naszych grzechach, to chyba wyskoczy z tego konfesjonału i nas przegna. Uwierzcie mi, a rozmawiałem z różnymi księżmi, których oczywiście obowiązuje tajemnica spowiedzi i tę tajemnicę spowiedzi dochowywali, że oni słyszeli w konfesjonale dużo gorsze grzechy niż te, które my popełniamy. To znaczy księża w konfesjonale się naprawdę nasłuchali strasznych grzechów, strasznych, potwornych czynów, do których człowiek jest zdolny. I powiem szczerze, że chyba czasami się nudzą, kiedy im opowiadamy o grzechach, które wciąż nam wracają i z którymi wciąż się zmagamy, kiedy wciąż wracamy do tych samych grzechów. To znaczy, powiem jeszcze tak krócej, raczej księdza zanudzisz swoimi grzechami, niż obudzisz w nim ciekawość, że oto z takim grzechem przychodzi, to teraz mu dowalę. Spowiednik jest kapłanem, a kapłan to ten, który otrzymał sakrament kapłaństwa, to znaczy jest namaszczony Duchem Świętym. Naprawdę warto uwierzyć w to, że kapłan jest namaszczony Duchem Świętym. Przypomnijmy, że chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo to trzy sakramenty, które zostawiają na duszy człowieka niezatarte znamie. Chrzest, bierzmowanie, ale również i kapłaństwo. Dobra, przestaję glindzić, bo już i tak niepotrzebnie wiele rzeczy od Ciebie przydałem. Przepraszam Państwa. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Zapraszam Was na codzienny różaniec tutaj na kanale o godzinie 5, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Szczęść Wam, nam, Boże.